Witamy w studiu naszych gości reprezentujących Fundację Kocia Mama. Jest Iza Milińska.
Dobry wieczór.
I jest Blanka Krzemińska.
Dobry wieczór.
To co, myślę, że warto by zacząć od tematu pomocy dzikim kotom, tym kotom bezdomnym.
To znaczy w tym momencie trzeba powiedzieć sobie przede wszystkim, że w Łodzi kot od kilku lat ma status kota miejskiego, więc on ma pewne prawa i opiekunowie, którzy się nimi zajmują, również mają opracowany kodeks praw i obowiązków, w myśl których mogą się tymi kotami opiekować. I teraz tak, przede wszystkim zmieniło się nazewnictwo. Nie ma już kotów bezdomnych, bo kotem bezdomnym nazywamy kota, który nagle z różnych powodów i okoliczności stracił opiekuna. I to jest kot bezdomny. On miał dom, miał właściciela, miał opiekuna, a nagle stał się kotem bezdomnym. I teraz drogi są dwie. Albo go przyjmie jakaś fundacja, albo stowarzyszenie, bądź trafi do schroniska. Schronisko jest zawsze najgorszą opcją, ponieważ koty generalnie rozpieszczane, te kanapowe dachowce, czy nawet i rasowce, one się nie odnajdują w tym środowisku, więc najlepiej jest wtedy, kiedy spadkobiercy, jeżeli już nie chcą przyjąć majątku spadkowego łącznie z dobrodziejstwem futrzanego kota, to wtedy generalnie się z nami kontaktują i my pomagamy w adopcji. Jest taka opcja, żeby po prostu ten kot bezpiecznie i automatycznie ze środowiska, które zna, trafił do nowego opiekuna. I tu fundacja się włącza. A koty, które mieszkają w komórkach, w pustostanach, są to koty środowiskowe. Są to koty, które są dobrem całego miasta. I teraz co roku generowana jest określona kwota na akcje zabezpieczania, czyli sterylizacji i kastracji kotów środowiskowych. Jest to przeprowadzone w bardzo dużej kulturze, bo koty są odrobaczane, leczone i przetrzymywane przez kliniki, które biorą udział w akcji. W związku z tym, jeżeli chcemy kota środowiskowego w jakiś sposób zabezpieczyć, to przede wszystkim zacznijmy od zabiegu rozmnażania, żeby to uniemożliwić. Bo od lat powtarzam, że najgorszą sytuacją dla kotki jest tułanie się razem z dziećmi, prawda? Bo nie dość, że teraz w wyniku świadomości większej opiekunów, karmicieli, organizacji, te koty są karmione nieustannie przez cały rok, więc nie ma takiej potrzeby, że kotki, załóżmy, wyciszają swoje potrzeby seksualne i tylko rodzą dwa razy do roku, bo te kotki rodzą i trzy razy, bo po prostu jedzenia mają pod dostatkiem. Urząd Miasta też tam jakieś pieniądze generuje na wydawanie bezpłatnie karmy. Fundacje też pomagają. W związku z tym uważam, że te mioty takie późnozimowe to źle rokują, bo generalnie te kociaki są narażone niestety na śmierć, prawda? Bo niska temperatura. Wystarczy, że kotka wyjdzie z gniazda na polowanie i już dla tych kotów jest ciężko. W związku z tym zaczynamy od kastracji i sterylizacji. W tym roku zostały przekazane dodatkowe fundusze i w styczniu nadal akcja trwa.
Ale pani Izo, ale kto to ma zrobić? Zaczynamy od kastracji. No, znajdujemy kota dachowca, tak zwanego dawniej dachowca, a teraz mamy kota środowiskowego, tak, miejskiego kota. I co? I mamy z nim się wybrać od razu gdzieś do weterynarza?
Nie, wystarczy tylko zadzwonić do fundacji albo wejść na strony Urzędu Miasta i tam jest podany wykaz lecznic, które bezpłatnie ten zabieg przeprowadzają. Umawiamy termin, zawozimy delikwenta i potem odbieramy i wpuszczamy w to samo środowisko. Bo jeżeli kot nie rokuje, to nie ma mu co fundować socjalizacji na siłę. Bo
co to znaczy nie rokuje?
Nie rokuje socjalizacji, to znaczy, że kot woli nadal pełnić misje swoje. Nadal być wolnym, spać pod chmurką albo w budce, polować. On nie znosi człowieka.
Bezdomność z wyboru.
Tak. I to trzeba uszanować, bo ja na przykład mam koty swoje wewnętrzne, domowe i koty zewnętrzne, które pomimo blokad pod bramą, furtką, wszędzie. Mysz się nie przeciśnie, jeże nie potrafią wyjść z mojego otoczenia, a jednak te łazęgi bezdomne, takie, które biegają, te środowiskowe, potrafią jakoś tam porynnie, potuj wejść, wyjść, bo on musi. Po prostu kota na siłę się nie udomowi. Kot zawsze pokaże. Ja przy tej okazji chciałam przytoczyć taką krótką anegdotkę, jak kiedyś moje wolontariuszki złapały taką przepiękną na Tuwima kotkę, która mieszkała u Kowalowej i tukła się z tymi kotczurami. I tą kotkę wykastrowałyśmy. Ona była przepiękna, miała na imię Finezja, bo była ruda w czarne łaty. No cudna była. No i wiadomo, kiedy była troszkę taka po tej operacji otumaniona, taka troszeczkę zdezorientowana, to była łagodna. No i dziewczyny zrobiły ogłoszenie. Ja wiedziałam od razu, że to nie będzie, nie skończy się to sukcesem. I wywiozły kotkę do Warszawy, bo odezwała się po nią autentyczna pani hrabina. Tak, i teraz tak, po 3 miesiącach pani, bardzo dystyngowana, dzwoni do mnie i mówi: pani Izuniu, ja pani wszystko oddam, ale proszę zabrać tą Finezję. Najpierw pobiła mojego persa, potem wytukła półrodowej porcelany, a na koniec skończyło się tak, że robiła brzydkie rzeczy na sobolowe futro rodzinne, które pani dostała w spadku. No więc nie wiem, co przeważyło. Czy ten pers nieszczęsny pod kanapą, czy te srebra, takie te bibeloty potuczone, czy po prostu to futro. W każdym bądź razie dziewczyny pojechały po tą kotkę, odebrały i trzeba było widzieć radość tego kota, kiedy ona z powrotem mogła biegać po tym dachu na Tuwima. I mówię, trzeba kota obserwować, bo jeżeli kot nie chce, to nie ma siły, żebyśmy z kotem wygrali. Dlatego zabezpieczenie od strony weterynaryjnej to jest optymalnie najbardziej rozsądne rozwiązanie, a potem zobaczymy. Bo jeżeli też miałam takie sytuacje, że były stare kotki zmęczone tułaczką, one miały 10-12 lat i one chętnie po tym zabiegu już wcale się nie paliły, żeby nadal siedziały na zimnie, tak? Więc są osoby, które w myśl tej kampanii, którą kiedyś napisałam, Jesień życia z kotem, przyjmują osoby w określonym wieku, powiedzmy 60 plus 70, koty, które są 15-letnie, 16-letnie i fajnie sobie razem dalej żyją, ponieważ taki kot motywuje osobę, która no, nie ma już tej rodziny koło siebie, bo dzieci wyleciały z gniazda, wnuki są zajęte robieniem kariery albo mieszkają w innym mieście, a taki kot powoduje to, że osoba musi rano wstać, założyć buty, pójść do sklepu, kupić żwirek, posprzątać kuwetę, porozmawiać z tym kotem. Czyli to jej daje taki impuls, prawda, do działania. I taka sytuacja też jest bardzo dobra dla obu stron.
No dobrze, ale zaczęłyśmy od tej kastracji, sterylizacji. A temat dachu nad głową, dokarmiania zimą?
Fundacja co roku sukcesywnie wydaje osobom, które się zgłaszają, bezpłatnie moduły steropionowe. My te moduły pozyskujemy ze Szpitala Świętej Rodziny.
Czyli to są takie domki.
To są domki, w których się tylko wycina otwór. Do środka wkłada się polar ciepły, tak żeby to trzymało, kumulowało ciepło. I takie domki są bardzo fajne, bo one po pierwsze są lekkie, po drugie można je ustawić w dowolnej przestrzeni, gdzie jest bezpiecznie, że żaden pies nie zaatakuje. A wiadomo, kot jest istotą wspinającą się, więc jak się postawi jakąś drabinkę albo deseczkę, to kot wejdzie tam do tego mieszkanka, a pies już nie, tak? Bo nie ma takiej możliwości ani umiejętności. W związku z tym to są też takie budki, które my wydajemy bezpłatnie. Ja wydaję około 400 rocznie, także ktokolwiek się po te budki zgłosi, oczywiście wciągany jest na listę i w momencie, kiedy ja odbieram albo z Dermedu, bo tam też pani Iza mi odkłada te budki, albo ze Świętej Rodziny, ze szpitala. Także można, są przypominajki takie na Facebooku, na różnych portalach społecznościowych, żeby się karmiciele zgłaszali. I się zgłaszają.
Nazywamy ich karmicielami, tak?
Karmiciele, bo to są osoby, które są najbardziej cenne i szanowane w fundacji. zaraz po wolontariuszach.
Mm-hmm.
Bo one, te osoby pełnią bardzo ważną misję. Są w wieku różnym, różnie zawodowo czynne, ale jednak dzień w dzień wykonują to, na co my nie mamy czasu. Idą i monitorują swoje stado. Stawiają miski, sprzątają kuwety, jeżeli koty mogą wchodzić do pomieszczeń w komórkach albo w piwnicach w bloku, i informują mnie, które koty są zdrowe, które chore, który kot się przybłąkał nowy, że trzeba go zabezpieczyć, zawieźć do kliniki. I to są osoby, które bez względu na stan zdrowia, na stan pogody, wykonują ten obowiązek. To jest naprawdę ciężka praca.
Logistycznie to jest bardzo szeroka nić powiązań u was.
Tak. To jest monitoring, bo na przykład od 25 lat koty na Politechnice, przecież tam jest bardzo rozległy teren, prawda? Mhm. On się ciągnie od Wróblewskiego prawie do Żeromskiego, tak? Mhm. Tam są te obiekty. I z jednej strony pani Ilonka codziennie obchodzi 11 miejsc, a z drugiej strony pan Krzysztof. Mhm. I oni się uzupełniają. Także fundacja tych ognisk, gdzie bytują koty, ma kilkanaście w Łodzi i po prostu jesteśmy w stanie ustalić, no, które koty są nowe, gdzie się pojawiły maluchy. A wiadomo, wszyscy w Łodzi mają takie swoje publiczne tajemnice, niby nikt nie kocha kotów. A jakoś cudownie te koty są bardzo wypasione i dobrze odkarmione, aż im błyszczą futra.
Mhm.
Więc oni wszyscy po kryjomu, jeden przed drugim, karmią te koty i dokarmiają. Więc jeżeli my chcemy któregoś odłowić, to po prostu piszemy informację, że proszę nie karmić kotów, bo fundacja chce złapać te maluchy, które ktoś podrzucił, że o tej godzinie będzie łapał pan Krzysztof czy pani Ilonka. Że jeżeli osoby, które się niepokoją o los kociaków, zapraszamy, żeby tam się stawiły, niech zobaczą, kto przyjedzie. Wie pani, my chcemy być wiarygodne, bo to jest takie zachowanie z szacunkiem do osoby, która czuje się odpowiedzialna za to stado. I nawet jeżeli do tego stada nagle dołącza jeden czy dwa nowe kociaki, to my musimy powiedzieć, co my chcemy z tym zrobić.
Mhm.
Bo wbrew pozorom, potem te osoby się strasznie martwią.
Pewnie.
Bo się przywiązują. No to są takie ich istotki.
No tacy przyjaciele.
Przyjaciele, oczywiście. Tak. No przecież kiedy łaciaty do mnie się codziennie melduje na miskę, no to ja jestem spokojna. Łaciaty to jest mój zewnętrzny. Ale skarpety nie było 2 tygodnie.
No nie.
No i już po prostu. Ale to też jest łazior. Ja go muszę po prostu wykastrować. Bo ja mam teraz swoich 6 prywatnych, a te 3 to są dochodzące, skarpeta, łaciaty i garnitur, tak? To są 3 kocury. A tradycją też jest fundacji, że kot jest pod opieką, no to musi mieć swoją nazwę.
Czy to jest przypadek, że te koty dochodzące to są panowie właśnie?
Nie. To nie jest przypadek, bo...
Czyli tak jak z kobietami.
Tak.
Kobiety, tak? Tutaj ognisko domowe, tak?
Nie,
a panowie?
Nie.
Niekoniecznie
nie,
tak jest.
Kotki bywają bardzo waleczne.
Tak.
I też czasem wybierają taką drogę jednak łowcy po
tak.
prostu,
który niekoniecznie... No tak, opowiadam o Chinezji. No tak, ale nie, to nie. U mnie jest taka filozofia, jeżeli się przybłąka łagodny kot, prawda, to on momentalnie jedzie na zabieg do kliniki, na przebadanie weterynaryjne i wtedy trafia do adopcji. No ale te 3 moje zewnętrzne w tym momencie są odrobinę jeszcze nieufne.
Mhm.
Więc ja na razie nie chcę się tak mocno źle kojarzyć, więc karmię, przyzwyczajam. A za chwilę pojadą na kastrację, no a wtedy to albo się oswoją, albo nie.
Mm-hmm.
Miskę mają i dach nad głową mają.
Tak.
Tylko teraz muszę jeszcze ten testosteron z nich zdjąć i potem już będzie dobrze.
No dobrze, a jaka jest natura kotów? Bo czasem pewne osoby w dobrej wierze na przykład chcą nakarmić, bo widzą, że kot głodny gdzieś tam się przyprątał, ale nie planują, że będą tego kota karmić regularnie. Nakarmią raz, a ten kot będzie wracał.
Nie, Nie, no Blanka, przecież...
Słyszałam o takich przypadkach, że raz zostawi się jedzenie i ten kot już wraca. Aha,
wraca. Mhm. No, w myśl ustawy o ochronie zwierząt, która ma przepiękną preambułę, żadne zwierzę nie jest rzeczą. Jest powiedziane, że jeżeli się karmi zwierzę, to wobec prawa jest to zwierzę tej osoby, która karmi.
Nawet jeśli litościwie nakarmiliśmy raz.
A, no, no właśnie.
No właśnie.
No ale to... litościwie, ale możemy robić tak jak Blanka, która u siebie resztki, których nie zje jej rozpieszczona, rozkapryszona Katarzyna, wystawia do ogrodu. I ona, chcąc czy nie chcąc, automatycznie karmi wszystkie istoty, które mieszkają w jej pobliżu, bo przyjdzie ptak się naje, jeż zawita latem, tak, myszy się najedzą, szczury się najedzą, wiewiórka. Oczywiście, więc my jesteśmy takie niepokorne karmicielki. Karmimy wszystko i co się da.
Tak, muszę powiedzieć, że wiewiórka z tą suchą karmą w łapkach bardzo uroczo wygląda.
No, bo to dla niej taki orzeszek praktycznie.
Tak, tak. A orzechów nie je, orzechy zakopuje.
Aha, to ciekawe.
Blanka ma w ogóle fajne hobby, bo ona się interesuje ptakami.
Aha.
Także jak jedziemy nieraz na interwencję, to wszystko wiem o ptaszkach.
No to nie wiem, czy to tak idzie w parze, te koty i ptaki, one, no, to musi być pani czasem przykre, jak pani widzi takiego kota w akcji.
No ja wiem, no jest coś takiego jak łańcuch troficzny, więc po prostu.
No ale to jest instynkt. No przecież to są drapieżniki od początku do końca.
Dlaczego do nas, do Polski przylatują te ptaki wędrowne? Przylatują, bo u nas latem jest dużo owadów i można nimi wykarmić pisklęta.
No tak.
Także wszystko się dzieje z jakiegoś powodu. U mnie na przykład jest taka latem szczególnie zabawna sytuacja, że kiedy jeże dochodzą do miski, a ponieważ one nie mogą opuścić mojego, że tak powiem, obejścia, więc te jeże już są duże.
Bo koty
duże.
Pilnują, tak?
Nie, bo ja mam blokady pod bramą i pod furtką. Mam takie fartuchy, jak są w marketach, że jak się najeżdża na tą gumę, to ta guma potem balansuje i odbija, że do bramy jest, nie ma po prostu przestrzeni między ziemią a bramą, bo żeby mi nie uciekały, tak?
Tak, rozumiem.
Bo one chcą wychodzić, no ale ja po prostu uniemożliwiam im opuszczenie podwórka, więc są blokady rodzicielskie wszędzie, więc jeże też nie wyjdą. I te moje jeże już w tym momencie to mają około 30 centymetrów, kilka lat i mają siwe igły.
No proszę.
Ale te jeże, jest taka sytuacja śmieszna, że jak jeże przychodzą, bo bardzo lubią kocią karmę, to do miski pierwsze idą jeże. Potem dopiero idą koty. Także,
proszę bardzo.
Także, a to co nie zjedzą jeże, koty i zewnętrzne, no to zjadają sumy, które mieszkają w sadzawce, bo... Ktoś mi kiedyś przywiózł dwa sumy, bo znalazł pod blokiem jako wyrzucone, bo rybak, tak? Zamiast wrzucić do rzeki, no to on nie chciał mu się jechać i zostawił te małe sumy na trawniku. Więc ktoś wziął do wiaderka z wodą i przywiózł do mnie. No i te moje sumy sobie żyją, a że to są drapieżniki, no to tak samo lubią mokrą karmę kociom. Też jedzą.
A koty ich nie próbują złowić?
Nie. Nie, no sadzawka jest głęboka. Nie są w stanie. Mamy kłopot raz do roku, bo w chwili, kiedy czyścimy sadzawkę, to sumy są odławiane i pływają jak kiedyś karpie na Wigilię w wannie. I wtedy koty pracują nad wanną.
Ja myślę, że jak ktoś się przysłuchuje, to się może zacząć zastanawiać, o jakiej my fundacji mówimy, bo tu już nam się jeże, wiewiórki, sumy, ptaki pojawiły, prawda?
Ale to się nazywa...
A to cały czas fundacja Kocia Mama.
Nie, to się nazywa empatia, pani Iza.
To się nazywa empatia, tak. Ale w ramach fundacji Kocia Mama.
Tak. Tu się widzi cały świat.
A powiedzcie, zostały wam jeszcze jakieś koty ukraińskie? W dalszym ciągu do was docierają?
Nie.
Nie, już nie.
Nie. Wszystkie koty ukraińskie, które przyjęłam, a było ich 100. I tutaj dzięki fundacji Razem Wspieramy Ukrainę też pomogłam 50 kotów, tak? Bo koty wróciły z właścicielami z Ukrainy, ale w różnym stanie i nie zawsze mieli na po prostu na leczenie tych kotów, na kastrację, na sterylizację, więc pomagałam w tych zabiegach i w czynnościach takich leczniczych, to była 50, a z tych 100 kotów, które przyjęłam, wszystkie poszły do adopcji. No i też oczywiście anegdota. Musi być, ponieważ mój przyjaciel wieloletni był taki problem, bo 4 koty przyjechały dodatnie, miały dodatniego felfa, czyli one nie mogły iść jako koty dodatkowo do innych kotów na dokocenie. Musiały iść indywidualnie, żeby nie zarażały, tak? Ludzie czasem się boją takich kotów, a takie koty są normalne, no po prostu są już obciążone gdzieś tam i bezpieczniej, żeby były same. No i mój przyjaciel, ponieważ wiedział, że miałam problem z tym Neptunem, bo on miał oryginalne imię właśnie z Kijowa, bo on przyjechał z Kijowa, zadzwonił do mnie i mówi, słuchaj, ja go wezmę. Ja mówię, nie, bo już go wydałam, tak, spod lady, jak to mówię, znajomej. Też będzie kotem jedynakiem. On mówi, a masz jakiegoś innego takiego strucla, bo mówi starego, bez oka, czy tam chorego. Mówi, mnie nie zależy na pięknym. Ja mówię, wiesz co, no mam takiego felka z Ukrainy, też jest bez oka. No i Jacek przyjechał po tego felka, wziął felka, ale potem do mnie po kilku dniach pisze, wiesz Izabela, no coś chyba, żeś nie do końca mi powiedziała, bo felek mówiłaś, że jest radosny, taki entuzjastyczny, a on siedzi w kącie i taki jest jakiś przygaszony, jakiś depresyjny. A w tym czasie Danuta, która właśnie miała dom, w domu tymczasowym Neptuna, nie Neptuna, tylko felka, mówi do mnie, mówi, wiesz, szefowa, jest taka sytuacja, że Iga, czarna dziewczyna, złapana u mnie na podwórku, ale łagodna, mówi, chodzi po miauczy, kładzie się tam, gdzie felek spał. Ja mówię, Danuta, ty rozdzieliłaś małżeństwo. I dzwonię do Jacka i mówię, słuchaj, ja ci zapomniałam o czymś powiedzieć. A Jacek mówi, siadam, już się boję. Ja mówię, wiesz, bo felek to miał kobietę.
Aha.
Dlatego on jest taki smutny, a Iga chodzi i za nim płacze, też tęskni. Jacek tak myśli, a jakiego jest koloru? Ja mówię, czarna, łagodna. Wiek jest adekwatny, bo on ma 7 lat, ona 1,5 roku. Ja mówię, wiesz, no nie musisz się godzić, no ale prześpij się z tym problemem. On mówi, nie, dobra, jadę. A on mówi tak, słuchaj, powiedz mi jeszcze, ile z tego jest dzieci, a ile wnuków? Ja mówię, nie ma.
No i co?
No, małżeństwo się połączyło. No, Jacek mówi, nie wyobrażał sobie, że koty tak mogą się cieszyć na swój widok, tak? Była taka radość, po prostu felek biegał koło tego kontenera, zanim jeszcze Jacek Igę wypuścił i się cieszył, i mruczał, i wskakiwał, i trzepał łapą, a tamta, a piała, Jacek potem mi zdjęcia przysyłał, mówi, wiesz, no miałaś rację, faktycznie miłość polsko-ukraińska.
Fantastyczne historie. Co teraz przed wami w tym roku?
15 urodziny fundacji.
15 urodziny, prawda? Nie wiadomo, kiedy zleciało.
No tym bardziej, że zaczęłyśmy...
Już prawie od początku się tutaj kontaktujemy, tak. Opowiadamy.
Tak, nawet wcześniej, bo jeszcze jak była kocia grupa opiekunek przecież. Przecież my się już, ojejku, znamy. Przecież to 8 lat było, zanim była fundacja, zanim wszyscy mi dołożyli w głowie i poukładali, żebym się nie bała. Bo strasznie się tej fundacji bałam, bo mówię, ja pracoholik, przecież no, tu się wiecznie coś dzieje, tyle płaszcz, tyle zadań, tyle różnych aktywności, jeszcze ta edukacja i to stypendium imienia Pitusia dla dzieci niepełnosprawnych, a zdolnych w Matce Polce i te różne kampanie i akcje społeczne i to wszystko. No nie wiem, no jakoś te dziewczyny tak się przez pączkowanie rozmnażają w tej fundacji. No i dużo panów też mamy ostatnio.
Proszę.
No są osoby aktywne, a co mnie w ogóle bardzo cieszy, to najbardziej to ta atmosfera. Ale o atmosferze też Blanka niech opowie. Ja się nie będę sama chwalić.
No to pani Blanko, to poproszę. Ciepłe słowa.
Atmosfera w fundacji jest po prostu przyjazna. Tak jak jesteśmy przyjaciółmi wszystkiego, co żywe, tak jesteśmy przyjaźni wobec siebie, wobec innych ludzi, którzy się z nami stykają. Nie ma, ja to nazywam na swój własny użytek piaskownica. Nie ma u nas takiej piaskownicy, żeby ktoś komuś łopatką, wiaderkiem przyłożył. Nie.
Nie.
Jest miło i pomagamy sobie nawzajem również.
Tak, tak ogólnie w życiu, tak?
Tak,
tak, tak. Jak, się którejś tylko, jak wiemy, że którejś jest źle, czy któremuś, no bo już teraz tak trzeba mówić, no to po prostu wszyscy lecą i z tym głaskaniem, z tym przytulaniem, z tym, a czy ci pomóc, a może to, może tamto. No naprawdę są fantastyczne, wspierają się, te młodsze dziewczyny opiekują się starszymi, bo są te wolontariuszki nawet, no plus 80. Nadal są domami tymczasowymi, więc te dziewczyny młodsze dowożą wyprawkę, wnoszą na miejsce. No przecież jest cały ten projekt jeszcze z bankiem niemarnowania żywności, tak? To też jest zadanie, gdzie codziennie ci kurierzy rozwożą, wnoszą, segregują, patrzą, ta jest weganka, ta wegetarianka, ta nie je ryb, ta nie je mięsa. Przecież my umysł to ćwiczymy nieustannie każdego dnia i to na takich płaszczyznach.
No i bardzo dobrze, tak powinno być podobno.
No tak, tak, także ja mówię, mnie to jeszcze demencja i Alzheimer długo nie grozi, bo po prostu no ja muszę być w temacie w każdym miejscu, a najśmieszniejsze jest teraz, no właśnie taka anegdota kocia. Jak my pomagamy i się opiekujemy też karmicielami i opiekunami kotów? Ludzie mogą do nas dzwonić, bo jeżeli ten kot jest na tyle niesocjalizujący się z człowiekiem, to żeby pomóc mu, to trzeba go złapać na klatkę łapkę, prawda? I proszę sobie wyobrazić, ja w swojej historii miałam dwie zabawne sytuacje. Pierwsza to była kilkanaście lat temu na Krecie, gdzie podczas posiłków przy stoliku obok siedziały takie trzy panie i tak się na mnie patrzyły i się patrzyły i się patrzyły. Ja mówię do męża, ja nie wiem o co chodzi, a któregoś razu się odważyłem tak, pani jest naprawdę kocia mama, bo myśmy współpracowały, pani nam kociaki wydawała. Ja mówię, a skąd żeście mnie poznały? Po tatuażach.
A teraz... No tak, pani Iza ma piękne tatuaże z kotami.
Tak, no markowe, ja muszę mieć firmowe.
Jasne, oczywiście, że tak.
A teraz była sytuacja druga, kiedy jesteśmy w Stambule i też taki pan chodził, się patrzył na mnie, patrzył, na koniec mówi tak, pani to mi się z kimś kojarzy. Ja mówię, a z kim? On wyjmuje telefon, wbija kontakty, a tam mój numer telefonu i kocia mama.
No, czyli jest już jakaś rozpoznawalność. Tak. Te kilkanaście lat zaowocowało, no. Prawda? To już widać w tym momencie, że stworzyły się przyjaźnie, dużo ludzi kojarzy waszą fundację. No dobrze.
Zbieramy żniwo, ale też jest co fajne, to jest już tyle lat pracy, że pamiętajmy, że pierwsze koty wydawałam do adopcji jakieś 25 lat temu. Bo to nie to, że ta kocia grupa opiekunek czy fundacja, to się wtedy pstryk i zaczęła aktywność. Nie, to po prostu było, tylko na mniejszą skalę. I proszę sobie wyobrazić, że koty, mój najstarszy adopcyjny żył 29 lat.
O Boże, to bardzo długo jak
tak,
na kota.
Zwykły bury dachowiec.
To jakby to przełożyć na ludzkie, to ile by to było?
145?
Ojoj, no.
No, a żeby było ciekawie, trafił do fundacji, kiedy miał 18 lat. 18, był wnętrem, czyli jedno jądro nie zeszło, było w środku. Miał polipa w nosie, obustronne zapalenie płuc i lekarze robili kółka na głowie. Jak ja powiedziałam, że tego kota będziemy leczyć. A potem żył jeszcze 11 lat.
Niesamowite.
Czyli warto po prostu walczyć. Ale dlaczego mówię? Koty żyją generalnie, no tak, 18, 19, 20. Ten Raffaello, który potem miał rupieć na imię, no to był już takim wybrykiem, prawda? Potwierdzającym jakąś tam regułę. Ale ludzie wracają. Kończą żywot jedne koty, a oni już wiedzą i to jest automatu. U nas jest taki paradoks, że ja 4 grudnia do końca roku ogłaszam zakaz adopcyjny, żeby nie brać kota w ramach prezentu pod choinkę. Bo nie każdy potem się z tego prezentu cieszy i go kocha przede wszystkim. I w tym okresie ja wydaję najwięcej kotów. I to są koty wydawane spod lady, ponieważ ktoś do mnie dzwoni i mówi: pani Izo, odeszła mi kotka, którą w 18 lat temu wziąłem z tego i z tego domu. Dwa koty w domu to jest za mało. Ja poproszę o trzeciego. Mhm. Nie dać takiej osobie. Przecież to jest osoba sprawdzona. I ja potem mówię, w czasie, kiedy sama wydaje zakaz, sama ten zakaz jednocześnie łamie. Kolejny paradoks. I taka, no, tak, no ale no, z paradoksów takich fajnych składa się nasza działalność, prawda? No.
Prawda. Wasza działalność to z samych paradoksów się właściwie składa. Pani Blanko, to może teraz powiemy trochę, jak pani trafiła tutaj do fundacji. Czy było trochę straszno, czy tylko sama radość?
No, to było tak zmiennie, że tak powiem. Do fundacji trafiłam dwa razy. Mianowicie moja mamusia, już niestety nieżyjąca, postanowiła wydać włóczkę, którą latami zbierała, no bo kiedyś się robiło swetry na drutach i tak dalej. No i tego było parę worków. No i co z tym zrobić? Moja mamusia stwierdziła, no chyba wystawi pod śmietnik. Ja mówię, no nie. Zaczęłam szukać i trafiłam właśnie do Izy, bo okazało się, że nasze wolontariuszki są również uzdolnione we wszelkich pracach ręcznych. I proszę sobie wyobrazić, że z tej włóczki zrobiły piękne swetry, lalki, co tylko. No i po prostu zostały te rzeczy sprzedane na naszej aukcji dobroczynnej po to, żeby zdobywać fundusze.
Na działalność fundacji.
Na działalność fundacji, tak. A drugi raz trafiłam do fundacji, jak odeszła nasza kotka, która była zwierzęciem przybłąkanym. To znaczy po prostu któregoś dnia patrzę, kot śpi na tapczanie. Wprowadził się. No ale Kicia niestety była z nami krótko, chyba z 6 lat. To już był dorosły kot, jak do nas przyszedł. Po prostu była chora na nerki i jeszcze na coś, bo nie bardzo jej wchodziło wskakiwanie nawet na tapczan. Znaczy, no jakoś tam się musiała zawsze wciągnąć bardziej niż wskoczyć. No i ku naszemu wielkiemu bólowi, jeżeli tak można powiedzieć, Kicia odeszła, no i jesteśmy bez kota, jak to bez kota. No i pierwszą kicią, którą dostałam do adopcji, to była kicia ze wsi. Kicia wpadła do domu po otwarciu kontenera i zamieszkała przy drzwiach do piwnicy. Mhm. I nie chciała się stamtąd ruszyć. Przychodziłam, głaskałam, gadałam. Nie podobało jej się. No cóż, no jak kot nie chce, a my chcemy, gadamy do kota, mówimy, no. Znalazła inne miejsce, gdzie była zadowolona. No ale właśnie tak, 2019 rok, Wigilia, dostaje telefon od szefowej. Blanka, kot jest, musisz wziąć, bo klinika będzie zamknięta przez najbliższy tydzień i nikt do kota nie przyjdzie. No i 24 grudnia, wiadomo, wszyscy smażą karpie, a ja po kota do lecznicy. Przywiozłam do domu, Kicia spojrzała na mojego męża, powiedziała, miał, tak, ale tak wyraźnie, tak po prostu do niego.
Demonstracyjnie.
No, 24 w dalszym ciągu, no to już zamknęliśmy Kicię w jednym pokoju z kuwetą, pożywieniem i wodą. Oczywiście jak wnuki przyszły, to wygłaskały, myśmy wyciągnęli za szafy, spod kanapy, już tam nie pamiętam. No i potem przez kilka dni właśnie tą metodą wyciągania zza szafy, głaskania, Katarzynka się do nas przyzwyczaiła i oczywiście została z nami.
A no właśnie.
Ale to był fortel.
To był fortel, tak, aha, bo... czyli zaplanowany przez panią Panizo.
Tak, no przecież Blanka uwierzyła w to, że klinika pozwoliłaby siedzieć kotce bez jedzenia i bez picia 7 dni, a po prostu ja
wiedziałam... Pani jest okropna, pani Izo.
No, dziękuję. A ja wiedziałam, że ona się sama nie zdecyduje, bo ona w głowie miała innego kota, inne umaszczenie. A jej Katarzynka jest przepiękna, bo ona jest grafitowa, z jasnym podszerstkiem. Ona ma piękną kotkę, naprawdę. I to była kotka, którą opiekunki właśnie zabrały z działek przy astronautów. I to było dziecko dzikiej kotki. Kotka została wykastrowana, wypuszczona. A po prostu z tym kociakiem trzeba było troszkę popracować. A Blanka jest i cicha, i wyrozumiała, i spokojna, więc ten kot miał szansę, tak? Tam nie ma nerwów w tym domu. Więc to wszystko było od początku do końca zaplanowane. Ja Blankę poprosiłam nie o adopcję, tylko o przetrzymanie przez święta. A wiedziałam, że po świętach, jeżeli nie odda...
Że już nie wróci, nie oczywiście. Tak. No tak, tak trzeba. Czasem takie fortele są koniecznością.
Trzeba pomóc.
Trzeba pomóc. Słuchajcie, niestety, obawiam się, że dużo więcej już czas nie pozwoli nam opowiedzieć. Oczywiście fundację można wspomagać. Teraz mamy taki etap, w którym będziemy 1%...
Półtora w tym roku.
Półtora już.
Tak,
o, no to właśnie, no to półtora, no to super.
Półtora, tak, też się cieszę, bo wreszcie nasze prawo i nasi właśnie
prawodawcy
dostrzegli ważność jakości pracy organizacji pozarządowych. Bo ja muszę przy tej okazji powiedzieć jedną rzecz, o której mało kto wie. 1,5% zbieramy, prosimy Państwa o ten odpis, ale w przypadku Fundacji Kocia Mama to jest taki paradoks kolejny, że my jako fundacja, jako organizacja nie kwalifikujemy się do żadnych pomocowych grantów. Z jednego prostego powodu: u nas nie ma etatów płatnych. Jeżeli jest wolontariat w 100%, tak jak u nas, my po prostu musimy same zabiegać i gromadzić fundusze. Dlatego Blanka właśnie mówiła o tym rękodziele. Ja mówię o edukacji, bo to też jest forma zbierania pomocy, bo wtedy otrzymujemy karmę. No i oczywiście opieki wirtualne i te wszystkie cegiełki charytatywne. Bo my niestety za to, że nie mamy wynagrodzenia za naszą pracę, jesteśmy jednocześnie ukarane. Kolejny paradoks.
Po prostu wieczór paradoksów dzisiaj.
Tak, tak, ale mało kto wie o tym, prawda, pani Izo? Nikt by nie przypuszczał. Bo fundacje i stowarzyszenia, które normalnie mają na etacie prezesa, radę nadzorczą, zarząd, one kwalifikują się. A my nie. Dlatego ja zmodyfikowałam po 10 latach był dopiero zmodyfikowany status fundacji, że możemy wejść w obszar pomagania ludziom, stąd możliwość nominacji do stypendium Pitusia i ubieganie się o pomoc dla wolontariuszy w formie tej aktywności z marketami, tak? No bo to jest jedyna okazja, kiedy ja mogę wesprzeć te najbiedniejsze wolontariuszki, które są w określonym wieku, pieniądze muszą przekazać większe na zakup leków, żeby dbać o swoje zdrowie, niż na inne przyjemności. No i mówię, ja nie jestem w stanie tego przeskoczyć. Raz jedyny udało nam się wygrać granty, ale to z fundacji hiszpańskiej, żeby znowu było paradoks, bo oni dostrzegli, jak duży nakład finansowy fundacja przeznacza na operacje kostne. I wtedy dostałyśmy kilka tysięcy euro właśnie na operacje kostne, na tą finalizację. A u nas po prostu jesteśmy tylko ratuj zwierzaki, bo tam jesteśmy, udział w akcji koszyczkowej 2 razy do roku, gdzie zbieramy pieniądze w tych koszyczkach dla kotów i kupujemy karmę. No i codzienne takie nasze aktywności. Dlatego my chcemy czy nie chcemy, mamy terminarze wypełnione edukacją, tak? Więc ja bardzo też zachęcam wszystkich do zgłaszania się do fundacji, bo naprawdę wiele szkół, kiedy pierwszy raz ma przyjemność gościć fundację, to potem już od tego zwyczaju nie odstępuje, bo to naprawdę inaczej wygląda niż w przypadku innych. Dzieciaki mają malowane buźki, dostają legitymację przyjaciela fundacji, zawsze na pamiątkę zostaje kalendarz w każdej klasie. Pieniędzy nie przyjmujemy, przyjmujemy tylko karmę i akcesoria dla zwierząt.
No to dobrze, to zachęcamy do tego, żeby wspierać na wszelkie możliwe sposoby Fundację Kocia Mama. Myślę, że jak zajrzymy na waszą stronę, na Facebooka, to będzie łatwiej dotrzeć też, podpytać, prawda? Podpytać o wszystko, co jest potrzebne. Pani Blanka jeszcze.
Aha, tak. Ja do tej edukacji jeszcze chciałam dorzucić właśnie swoje 3 grosze, swój pomysł. Jestem rzeczoznawcą majątkowym, no taki zawód. Mam do czynienia z prawem i postanowiłam do edukacji, w której również biorę udział, dołączyć opowiedzenie dzieciom, młodzieży o ustawie o ochronie zwierząt, bo tam są wyszczególnione obowiązki człowieka, który posiada zwierzę. Że zwierzęcia nie można krzywdzić, że trzeba się nim opiekować, dbać o jego dobrostan, również leczyć go. Tam też jest w ustawie powiedziane, że to jest obowiązek właściciela. I dlaczego? Dlatego, że stwierdziłam po prostu w swojej pracy, że my, no nie wiem, czy jako Polacy, czy po prostu jako ludzie, nie znamy swoich praw i obowiązków. I trzeba tej młodzieży powiedzieć, kiedyś były godziny wychowawcze, jakaś wychowanie obywatelskie, a teraz to po prostu jakoś wszystko się rozchodzi i nie ma takich informacji potrzebnych życiowych. Nie ma,
brakuje. Że,
tak.
To prawda, w ogóle chyba nie tylko o tym. Ja myślałam między innymi także o tym, że jeśli chodzi o na przykład umiejętności techniczne, że kiedyś bardziej na przykład w szkołach podstawowych uczyliśmy się powiedzmy pewnych rzeczy, pewnych umiejętności, a w tej chwili właściwie na technice dzieciaki niewiele praktycznych umiejętności nabywają. A niewielu. No ale to już temat na zupełnie inną audycję.
Ale my też możemy w tym uczestniczyć.
No dobrze, oczywiście. Zaproszę was na wszystkie audycje. Jeszcze jedna rzecz.
Ja mam taki apel, prośbę do wszystkich kierowców. Jedziesz samochodem, widzisz kota, psa, jeża, ptaka. Zwolnij, proszę.
No to takim pięknym apelem zakończymy. Bardzo dziękuję. Blanka Krzemińska i Iza Milińska, Fundacja Kocia Mama. Dziękuję wam bardzo.
Dziękujemy. Dobrej nocy.